To jest 144. odcinek podcastu Mała Wielka Firma. Marek Jankowski, witam serdecznie. Tego podcastu możesz posłuchać na stronie maławielkafirma.pl, a ten odcinek znajdziesz pod adresem maławielkafirma.pl/144. Dziś będziemy mówić o modelu biznesowym, o modelu, który sprawia, że twoja firma jest odporna na zawirowania, na różne niekorzystne sytuacje, które mogą się przydarzyć. I oczywiście nie ma takiego sposobu, który zupełnie uchroni cię przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Gdyby tak było, każdy otwierałby firmę według tego jednego modelu i wszyscy żyliby długo i szczęśliwie, niestety. Ale jeżeli zaszczepisz w swojej firmie pewne dobre reguły, pewne dobre praktyki, jeżeli będziesz się trzymać pewnych zasad, to szansa na to, że ta firma będzie odporna na różne złe rzeczy, które się wokół niej dzieją, będzie większa. O tym modelu biznesowym opowie Joanna Dudziak, która robi w życiu wiele rzeczy, sama opowie o tym za chwilę. Ja poznałem ją na konferencji Professional Business Image w Poznaniu, gdzie podobnie jak ja miała swoje wystąpienie, to wystąpienie bardzo się podobało i pomyślałem, że dobrze by było, gdyby Joannę mogło poznać również więcej słuchaczy podcastu Mała Wielka Firma, a nie tylko ci, którzy akurat byli na konferencji. Zapraszam do wysłuchania rozmowy, ale zanim ta rozmowa, jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna informacja. Uzupełnieniem tego, o czym mówi Joanna, jest przygotowany przez nią PDF. On zawiera kilkanaście slajdów, a najważniejszy z tych slajdów pokazuje model biznesowy, o którym Joanna opowiada. Jeżeli chcesz ten PDF pobrać, zapraszam na stronę maławielkafirma.pl/144. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy. Gościem podcastu Mała Wielka Firma jest dziś Joanna Dudziak, mentor, mówca, konsultant, mediator, negocjator, kobieta wielu talentów. Witaj bardzo serdecznie w podcaście.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Powiedz, pewnie nie wszyscy mieli okazję Cię poznać, spotkać. My się spotkaliśmy na konferencji Professional Business Image w Poznaniu, natomiast nie wszyscy tam byli, więc ci, którzy nie byli, pewnie chętnie się... A niech żałują, tak. Pewnie się chętnie dowiedzą, czym się zajmujesz na co dzień, bo ta lista, powiedzmy, profesji, którą wymieniłem, jest dość długa, więc jeżeli ktoś cię pyta, co robisz na co dzień, to jak odpowiadasz?
Że pracuję w cyrku i mam multiskilla, czyli jestem człowiekiem orkiestrą, a tak naprawdę to zajmuję się zwiększaniem zyskowności przedsiębiorstw, czyli wykrywam różne możliwości funkcjonowania przedsiębiorstw, żeby mogli zarabiać jeszcze więcej. A głównie sektor, w którym pracuję, to jest MMŚP, czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Czyli można powiedzieć, że jesteś kreatywną księgową?
Raczej nie. Od księgowości stronie, bo zawsze byłam kiepska z matematyki, chociaż pieniądze liczę bardzo dobrze, ale staram się znajdować im takie rzeczy, które dzięki którym jak to zmienią, dodadzą albo odejmą, będą zarabiać po prostu więcej.
A jak to się robi? Czy tutaj skupiasz się przede wszystkim właśnie na jakimś bilansie, przepływach pieniężnych i takich rzeczach? Czy skupiasz się bardziej na osobach, które te firmy tworzą? Czy skupiasz się na sposobach pozyskiwania klientów? Od czego zaczyna się taka analiza, którą przeprowadzasz w firmie?
Najpierw to zależy od tematu, z którym zgłasza się firma. W większości przypadków jest to temat związany ze sprzedażą, czyli w firmie padła sprzedaż, ludzie nie sprzedają, są beznadziejni, okropni, w ogóle trzeba ich poprawić. No i w momencie, kiedy pojawia się taki zewnętrzny konsultant, bo tak można moją rolę nazwać, no i rozmawia sobie z działem sprzedaży i się pyta, jak jest, czy coś się zmieniło, czy zmienił się personel, ktoś odszedł, czy jakieś usługi się zniwelowały, czy coś się zadziało na rynku, na którym sprzedają. No i później bardzo często się okazuje, że to jest stały zespół, że pracują od bardzo długiego czasu, do tej pory osiągali świetne wyniki, ale coś się zadziało w firmie. To coś czasami zależy od nowego dyrektora, czasami od tego, że dyrektor wręcz się zwolnił, czasami od tego, że na rynku się coś zmieniło i nagle czegoś nie mogą sprzedawać, albo coś jest dużo droższe, albo wyszła nowa firma, która dumpinguje ceny. I trzeba się zastanowić, w jaki sposób i na jakie elementy w firmie należy wpłynąć, żeby móc zwiększyć tą zyskowność na tym, na czym oni tracą. I wynajdujemy, czy to trzeba popracować nad marką, czy to popracować nad nowym produktem, czy nad nowym pomysłem sprzedaży, czy może nad tym, w jaki sposób są generowane zasoby. Jest bardzo wiele elementów, które się sprawdza. Oczywiście przepływy finansowe też, no bo weryfikujemy, bo czasami to jest kwestia, no nie wiem, jak były czasy, że się VAT zmieniał, tak, czyli wyższy wchodził, no to wiadomo, że firmy zaczęły mniej zarabiać, trzeba było znaleźć sposób, na czym odbić to, bo klienci raczej nie chcieli więcej płacić za te same usługi. Więc wynajdujemy taką lukę, którą możemy uzupełnić, dzięki czemu firma będzie mogła się znowu odbić.
Okej, okay. No to czyli punkt wyjścia jest taki, że jest jakaś firma, która już działa i coś tam się takiego zdarzyło, że trzeba wprowadzić pewne poprawki. Tak. Natomiast czy jest tak, że jeżeli ktoś dzisiaj myśli o założeniu firmy, to może się przed takimi sytuacjami zabezpieczyć? Inaczej mówiąc, jeżeli ktoś dzisiaj tworzy firmę, jak powinien to zrobić, żeby być jak najbardziej odpornym na tego rodzaju kryzysowe sytuacje?
Jest to możliwe w momencie, kiedy rozpisze sobie taką wizję swojego planu. Taki plan powinien opiewać o kilka elementów, o których za chwilę powiem, ale najważniejszy jest element dotyczący pomysłu. Ja zawsze powtarzam, że w biznesie, żeby mieć dobry pomysł, trzeba natrafić na tak zwany przypadek. I co to znaczy, że jest przypadek? Przypadek jest wtedy, kiedy wiesz, że należy zwrócić na niego uwagę. Czyli rozmawiasz ze swoimi znajomymi, z firmami, z którymi ewentualnie się spotykasz, z mamą, tatą, mężem, z kimkolwiek. I zastanawiasz się, czy jest w ich życiu jakiś problem albo potrzeba, którą ty możesz rozwiązać. W momencie, kiedy wpadasz na to, że coś takiego się dzieje, że jest jakiś brak czegoś na rynku albo w obszarze, w którym ty działasz, to wtedy zastanawiasz się, jak możesz to rozwinąć. Czytasz, weryfikujesz, sprawdzasz tendencje rynkowe, śledzisz rynek, zestawiasz ze sobą różnego typu rozbieżności i na tej podstawie patrzysz, w jaki sposób tą potrzebę jesteś w stanie uzupełnić dla tej konkretnej grupy docelowej. I od tego zaczyna się planowanie biznesu.
Okej, okay. Rozumiem, że jeżeli trafię na taką złotą niszę, której nikt jeszcze nie zagospodarował, no to jestem w stanie ją wypełnić, ale no nie czarujmy się, w sklepach mamy półki pełne towaru, firmy usługowe też prześcigają się jedna z drugą, która bardziej coś wymyślnego zaproponuje. Czy dużo bezpieczniejszym sposobem na budowanie biznesu nie jest szukanie nowej niszy, tylko jest robienie czegoś, co zrobili już inni i na tym zarabiają?
Tak, ale my nie mówimy o szukaniu zupełnie nowej niszy. Chodzi o to, że bardzo wiele istnieje produktów, ale ludzie z nich korzystając nie są z nich zadowoleni. I pojawia się dodatkowa potrzeba, uzupełnienie czasami czegoś. I czasami to uzupełnienie czegoś istniejącego jest tym strzałem w dziesiątkę. Jest tym przypadkiem, na który natrafiamy. Oczywiście pamiętajmy cały czas, że ten przypadek to jest, że musimy zwrócić na niego uwagę. Zaczyna się od tego, że słuchamy ludzi. Z czego korzystają, co jest dla nich istotne, ewentualnie o co mogliby to uzupełnić. I tak bardzo często zdarza się, że uzupełniamy to, co już istnieje na rynku, o coś bardzo wąskiego. I to się staje tym naszym świetnym pomysłem na biznes.
I to a możesz podać jakieś przykłady takie z życia wzięte?
Tak, oczywiście. Ostatnio firma, z którą współpracuję, wymyśliła CRM. Ustalmy, CRM-ów jest bardzo, bardzo dużo.
No tak.
Ale stwierdziła, że połączy to z bazą wiedzy, systemem lojalnościowym oraz taką umiejętnością analizy klienta swojego klienta po to, żeby ten jego klient, czyli ten użytkownik tego systemu, w bardzo łatwy sposób mógł analizować zachowania swoich klientów. To nie jest standardowy CRM, ale okazało się, że klienci mali, bo rozmawiamy o mikroprzedsiębiorstwach, czyli mający od 1, 2, 3 do 10 pracowników, nie są w stanie kupić drogiego, dużego, rozbudowanego CRM-u. A to jest strzał w dziesiątkę. Jest tam kalendarz, jest możliwość wpisywania danych o klientach. System to sam analizuje. Dodatkowo z bazy wiedzy można wyłuskać elementy, w jaki sposób utrzymać dzisiaj klienta, bo to jest też bardzo ciężkie. I to jest tak jakby pójście w pewną niszę, bo nie ma za dużo CRM-ów dla małych przedsiębiorstw, które są typowo usługowe, bo pamiętajmy też, dużo CRM-ów jest pisanych pod działy sprzedaży, gdzie się sprzedaje produkty. A tutaj tak. Tu jest typowo napisane CRM też pod usługi, czyli dla fizjoterapeutów, dla psychologów, dla szkół nauki pływania, dla szkół jogi, korepetytorów i tego typu osób, nawet lekarzy, którzy na bieżąco świadczą usługi, potrzebują to w bardzo ograniczonym zakresie, a nie rozbudowanym i w dość jakby taniej cenie. I to wszystko ten klient zapewnił po to, żeby móc wypuścić na rynek. No i okazuje się to strzałem w dziesiątkę.
Okej, to powiedz jeszcze, jak się nazywa ten CRM, bo pewnie jak ktoś słucha, to chciałby sprawdzić.
Tak, teraz właśnie to rozwijamy. Jest to wizmet.pl. Teraz jest to wszystko jakby dopasowywane do rynku, bo to, o czym rozmawiamy, klient wypracowuje ze mną na bieżąco, więc ja oczywiście szczerze polecam. Za chwilę już zostanie to puszczone, już jest w fazie testów, bardzo wielu klientów zostało zaproszonych, żeby doweryfikować i już poprzedłużało pakiety, czyli pomimo, że jest na elemencie testowym, to już wykupiło dostęp, a najfajniejsze jest to, że dostęp miesięczny to jest około 100 zł, czyli to jest u dentysty jedna wizyta, nawet nie cała. U pani, która robi paznokcie, dwie panie, które przyjdą i zrobią sobie cokolwiek na paznokciach. U fizjoterapeuty, proszę bardzo, jeden klient w skali miesiąca, a zapewnienie tak wielu elementów, więc no w moim odczuciu tak.
No już tutaj robisz za cały dział sprzedaży, widzę.
Ja tak, od razu.
Korzyści przekazujesz i porównujesz cenę do... Żeby się wydawało jak najmniejsza.
Wydaje mi się, że to jakby w kategoriach ceny też nie ma co weryfikować, co nie zmienia faktu, że my jako mali przedsiębiorcy wszystko, co kupujemy, to wyjmujemy z własnego portfela. To nie jest, że ktoś nam da. Każda złotówka, którą inwestujemy w rozwój naszej firmy, jest z naszego portfela. Więc cena nie jest najistotniejszym elementem, ale w kategorii wyjmowania z naszego portfela tak jest dla nas ważna. Więc te wszystkie rzeczy, czyli jest pewna potrzeba, żeby nie było to drogie, ale dobre, no to potrzebą jest rozwiązanie taniego, w cudzysłowie taniego, tak jakby relatywnie taniego systemu, który będzie do wykorzystania w prosty i przyjazny sposób.
Dobra, czyli wiemy już, że podstawą takiego zdrowego, dobrego biznesu jest pomysł.
Tak.
Z pomysłem jest jeden problem. Jeżeli wpadniemy na dobry pomysł i zaczniemy go realizować i zaczniemy na nim zarabiać, to prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto zacznie go kopiować, więc pomysł nie może być takim jedynym argumentem za tym, żeby firma rozwijała się zdrowo i była odporna na różnego rodzaju zawirowania.
Tak, zgadza się. Przy planowaniu biznesów jest kilka czynników do spełnienia. Jednym z tych czynników jest jakby budowanie marki. I tą marką bardzo często wygrywamy. I pomimo, że wchodzi ktoś nowy na rynek, to klient chcąc jakby bezpiecznie korzystać z czegoś, wybiera coś markowego, coś sprawdzonego, wypróbowanego. Więc jeżeli słyszy, że mała firma, młoda firma, która dopiero się zakłada, mówi o tym, że ona nie jest w stanie jeszcze pracować nad swoją marką, bo jest za mała, to jest nic bardziej niż jakby mylna myśl, taki mit życiowy. Od samego początku powinno budować się tą markę, zbierać opinie klientów, inwestować w to, żeby być gdzieś obecnym, żeby ta marka cały czas w głowach naszych potencjalnych klientów, bo pamiętajmy, my rozmawiamy o potencjalnych klientach, czyli ludziach, którzy może ewentualnie zdecydują się na współpracę z nami, czyli nie wiem, czy kupią nasze usługi czy produkty, to musimy utknąć w ich głowach. I dlaczego marka, oczywiście powołam się na dużą markę, czyli typu Adidas, jak idziemy kupić buty sportowe, to mówimy, że kupujemy Adidasy. I niekoniecznie to muszą być marki Adidas, ale na tyle marka została ugruntowana, że ludzie ją skojarzyli z tym konkretnym produktem. I my w swoim obszarze, nawet lokalnym rynku, bardzo małym, jesteśmy w stanie utkwić w umysłach naszych klientów, że w pierwszej kolejności skorzystają z czegoś markowego, tak? Czy już jakby w momencie, kiedy jest zaufanie społeczne co do danego produktu, z tego, a nie z czegoś innego, nowszego, nie wiem, czy jakkolwiek. No i bardzo ważne jest też to, żeby iść z trendami. Jeżeli ktoś cały czas działa tak, jak działał w latach 80. czy po 2000 roku, to nie czarujmy się, ale na pewno straci część swoich klientów, bo będą szukali nowości, a po drugie nie zyska nowych, bo mamy nowe pokolenie i nową generację, która zaczyna kupować i musimy iść za tym trendem.
Okej. Mamy markę. Tak. Mówisz tutaj o przykładzie Adidasa.
Tak.
Wiadomo, no Adidas to jest koncern. Oni mają kupę pieniędzy na reklamę i przez wiele lat tę markę budują.
Tak.
A ktoś, kto startuje w roku 2017 ze swoim biznesem,
tak,
i chce tę markę wybudować jak najszybciej, jak może to zrobić? No on jest, nie wiem, kilkadziesiąt lat do tyłu i ileś tam milionów dolarów też do tyłu. Więc
tak,
jak zacząć budować markę od startu, otwierając mały biznes?
Dzisiaj miałam spotkanie ze studiem kulinarnym z miejscowości, w której pochodzę, czyli ze Szczecina. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób można utkwić na swoim rynku lokalnym, bo ustalmy, ze studia kulinarnego raczej nie będą przyjeżdżać z Warszawy czy z Łodzi do Szczecina, tylko chodzi o rynek lokalny. I jest bardzo wiele miejsc, w których oni nie bywają, czyli nie pokazują się i nie jest ugruntowane jakby, że oni istnieją. Bardzo często w naszym ograniczonym kręgu nam się wydaje, że wszyscy wiedzą, że my jesteśmy, ale nie korzystają z naszych usług. A to jest nic bardziej mylnego. W momencie, kiedy my się nie pojawiamy, i pamiętajmy, to nie chodzi o internet i pozycjonowanie i dawanie reklam, tylko chodzi o to, żeby nasz rynek lokalny wiedział, że jesteśmy. To jest posiadanie na przykład ambasadorów naszej marki, czyli ludzi, z którymi współpracujemy i którzy o nas mówią i nas pokazują. To jest uczestnictwo w różnych lokalnych imprezach, pokazywanie się, że istniejemy i co możemy dać. To jest też czasami uczestnictwo w projektach społecznych, gdzie bardzo wiele osób to śledzi i może w ten sposób jakby pamiętać o tym, że jest coś takiego. To jest też dawanie sposobów, w jakim obszarze jesteśmy w stanie to wykorzystać. Bo często ludzie nawet nie są w stanie wymyślić, do czego my się im przydamy. A wystarczy, że my wpadniemy na ten pomysł im zdradzimy i nagle okazuje się, że boom, możemy razem robić biznesy. To czasami od nas wymaga się wymyślenia pewnych rzeczy, a nie od firmy, która będzie korzystała z naszych usług. To my musimy iść już z gotowym jakby projektem i produktem do nich, no bo niestety żyjąc w czasach, gdzie żyjemy szybko i nie mamy na nic czasu i wymyślanie projektów jest trudne i uciążliwe, idąc z gotowcem jest większe prawdopodobieństwo, że ułatwimy komuś pracę i dzięki temu on z nas skorzysta.
To wszystko brzmi tak bardzo prosto, łatwo, kiedy ty o tym mówisz. Ale myślę sobie, że to nie może być takie proste, bo gdyby było takie proste, to tyle firm by nie znikało z rynku i wszyscy tutaj żyliby długo i szczęśliwie, zarabiając duże pieniądze. Więc dlaczego nie jest to takie proste, jak mówisz? To znaczy, gdzie tutaj ludzie popełniają błąd?
Dlatego, że ludzie planują w większości sprzedaż, a nie model biznesowy. Model biznesowy składa się z kilku elementów. Po pierwsze, pomysł. Pomysł to jest to coś, o czym mówiłam, że mamy pewną potrzebę rynku albo czasami jakby taką małą kropelkę do uzupełnienia tego, czego nie ma na rynku i to jest ten nasz pomysł. Następnie skupiamy się na kliencie i to jak będę teraz mówiła o tych pojedynczych elementach, które są do spełnienia, one później są też zależne od siebie, więc zaraz o tym powiem. Więc następnie, kiedy mamy pomysł, zastanawiamy się, jak ten pomysł chwyci do klienta, tego, którego przewidujemy, że chwyci. Jeżeli nie mamy przewidywań, do kogo chwyci, to zastanawiamy się, do kogo możemy z tym pójść. Bo nie jest prawdą, że z danym konkretnym biznesem do każdego pójdziemy w ten sam sposób. Zupełnie inaczej studio kulinarne będziemy sprzedawać do firm, zupełnie inaczej do osób indywidualnych, a zupełnie inaczej do dzieci, które też tam mogą przyjść uczyć się gotować, bo to jest też jakby... Realnie niby sprzedajemy dzieciom, ale częściowo sprzedajemy ich rodzicom. Ale do każdego idziemy z innym komunikatem. Więc bardzo musimy mocno sobie rozgraniczyć tych klientów, których mamy albo do których możemy trafić. Następnie zastanawiamy się nad takim elementem jak zasoby. Czyli jakimi zasobami jesteśmy w stanie to wykonać. Bo to też będzie później związane z tym, ile za to zapłacimy i jakby jaką cenę też za to damy, ale o tym za chwilę. Więc mamy zasoby, kto nam to wykona, kto nam dostarczy pewne rzeczy, jaki czas nam to zajmie, w którym miejscu to wykonamy, czy wykonamy to samodzielnie, czy potrzebujemy kogoś, jeżeli kogoś, to w jaki sposób. Więc zastanawiamy się, w jaki sposób jesteśmy w stanie tymi zasobami dotrzeć do klienta. Czy będziemy musieli dojechać, coś przygotować, ile czasu to zajmie. Więc to jest to, jak zaplanujemy sobie zasoby do tych różnych podziałów klientów, wtedy idziemy sobie w markę. Zastanawiamy się, w jaki sposób możemy temu klientowi wykazać, że jesteśmy wartościowi do tego, żeby z nas skorzystać. Musimy w jakiś sposób być widoczni, musi być takie społeczne też potwierdzenie, że warto z nas skorzystać. I w momencie, kiedy startują młode firmy, ja zawsze im mówię, że jeżeli macie wykonywać usługi za darmo, bo tak się zdarza, a może inaczej, jak macie wykonywać za pół darmo, to lepiej zróbcie to za darmo, ale zróbcie to dla kogoś, kto będzie wartościowy w kategoriach dla Twojego tego konkretnego klienta. I jeżeli chcecie sprzedawać do dużych firm, to idź od razu do dużej firmy. Powiedz, że zrobisz im to za darmo, za referencje, za polecenie, za jakieś różne aspekty, które są dla Ciebie ważne. Za każdym razem, kiedy myślimy o budowaniu marki, musimy się zastanowić, w jaki sposób to ma wpłynąć na tego naszego klienta, do którego chcemy dotrzeć. No i tu przykład z życia. Zdarzyła się taka sytuacja z jednej z firm, z którymi współpracuję. Poszli do klienta, wykreowali mu potrzebę, że on potrzebuje, akurat to była firma szkoleniowa, że potrzebuje szkolenia. Okazało się, że ta firma ma kilka oddziałów w Polsce, no więc strzał tak jakby w dziesiątkę. Mała firma ze Szczecina. Mhm. I dawali ze sobą kilka miesięcy, ale niestety był jeden problem. Nie mieli wykreowanej marki, czyli nie istnieli jakby w całości funkcjonowania szkoleń. I firma zaczęła szukać innych firm szkoleniowych, które są w stanie zapewnić mu tą potrzebę. No i na kogo się zdecydowali? Niestety, na większych i droższych, dlatego że tamci mieli markę i tamci kupili tak zwaną mniejszą niepewność. Czyli nieważne, czy nie wiem, zrobią im jakościową usługę, czy niejakościową, ale będą mieli certyfikat znanej firmy i będą mogli się tym pochwalić. I ta firma mała, która wykreowała tą potrzebę, wiedziała, że będzie dobra w tym, niestety nic na tym nie zarobiła, bo nie spełniła tego elementu marki, czyli dopracowania siebie. Nie napisała żadnej książki, nie pisała artykułów, nie miała opinii klientów w taki, nazwijmy to, ogólnie dostępny sobie sposób. Nie istniała w żadnych magazynach, nie pozycjonowała się odpowiednio. Po prostu tylko miała dobre osoby, które pojawiły się w odpowiednim miejscu, zaproponowały fajny produkt i tyle. Ale nic więcej za tym nie szło. I niestety na tym stracili. Więc wykreowanie marki od samego początku jest bardzo ważne.
Nie no, że to jest ważne, to ja nie wątpię, tylko pytanie brzmi, czy mała firma, która startuje i najczęściej nie ma pieniędzy, może sobie pozwolić na to, żeby taką markę w krótkim czasie wykreować? Czy są jakieś takie sposoby, dzięki którym bez wielkich nakładów finansowych da się to zrobić?
Tak, można napisać do różnego typu firm, czasopism internetowych nazwijmy to, z zapytaniem, opisaniem dla nich artykułów. Takie firmy oczywiście poproszą o próbny tekst na początku na temat, nie wiem, naszych produktów, usług albo zastosowania tego. Oczywiście jakby kryptoreklamą jest podpis, który się pojawia pod tekstem, czyli tekst sporządził, nie wiem, ekspert z branży takiej i takiej, specjalizujący się w tym i w tym z firmy takiej i takiej. Mhm. Jakby w samym tekście przemycanie za dużo swojego produktu i usługi jest niedobre, ale te takie eksperckie artykuły budują pozycję firmy, właściciela i tej osoby, która to robi. A zazwyczaj jest tak, że ten właściciel jest też tym ekspertem wykonującym to, więc jedno idzie za drugim. Więc zaczynamy od tego, że zgłaszamy się do różnych miejsc, w których mogą pojawić się nasi potencjalni klienci, czyli poszukujący różnych informacji na dany temat i tam pisać. Więc to jest jeden z takich elementów. My nic za to nie płacimy, ta firma też nam nic nie płaci, więc to jest tak jakby trochę wymiana barterowa. Oni zamieszczają nasz artykuł, a mają dzięki temu no, fajny tekst od specjalisty. Więc to jest jeden z tego typu elementów. Druga rzecz to wyszukiwanie różnego typu imprez tematycznych związanych z tym obszarem, w którym działa, bo to znaczy, że pojawią się tam grupy docelowe. Jeżeli celuje z projektem dla mam, no to wiadomo, że pojawianie się na imprezach, przypuśćmy, biznes klubów, może być, oczywiście może tam być pojedyncza osoba, która się zainteresuje, no ale nie do końca jest to nasza grupa docelowa. Lepiej trafić na imprezę, która jest dedykowana typowo dla mam, albo dla kobiet, albo dla ogólnie płci pięknej, nazwijmy to, dla których jest to istotne. I wtedy będzie większe prawdopodobieństwo, że dotrzemy stricte do tego naszego klienta z tym, co jest dla nas ważne. Pamiętajmy, najpierw jest pomysł, później jest klient. Od klienta, czy jakby od tego, jaki mamy profil danego klienta, zależy cała reszta planowania biznesu. Nie da rady dotrzeć do wszystkich ze wszystkim. Jeżeli tak by było, to Lexus reklamowałby się dla wszystkich, a wiemy, że nie jest dla wszystkich. Więc jakby docieranie z marką można to robić za darmo, w swoim konkretnym obszarze. Jeżeli chodzi o internet, daje nam bardzo dużo zasobów, tym bardziej lokalna prasa. Mamy też takie czasopisma, które są drukowane bezpłatnie. Tam też bardzo często można pisać, pokazywać się za darmo, barterowo. Można dla firmy dać swoje darmowe usługi, jakieś produkty, jakieś gadżety, wejść z nimi w konkurs. W ogóle organizowanie konkursów też jest budowaniem marki. Więc tego typu elementy sprawdzają się, żeby zaistnieć, że potencjalny klient jak będzie chciał nas sprawdzić, będzie chciał nas wyszukać, to będzie miał namacalne dowody, że my istniejemy, wykonujemy coś dobrze, jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie, w której mówimy, że jesteśmy.
Super, czyli mamy na razie cztery elementy tej układanki, mamy pomysł, klienta, zasoby, markę. Co jeszcze w tym modelu biznesowym musi się znaleźć?
taki bardzo ważny element, od którego wszyscy zaczynają, a jest, tak jak widać, piątym dopiero elementem, czyli sprzedaż. Planowanie sprzedaży odbywa się na podstawie klienta, którego mamy. Bo my do jednego pomysłu, do jednego produktu możemy mieć różnych klientów. I teraz przywołując ten CRM, o którym mówiłam. Klientem dla tego CRM-u są lekarze, kosmetyczki, fizjoterapeuci, ale też wszystkie osoby, które zajmują się edukacją. Czy do każdej z tych osób pójdę z tą samą reklamą i sprzedażą? No nie. I pomimo, że pomysł, czyli sam produkt, który powstał, jest cały czas taki sam, ale forma przekazu informacji o tym produkcie do każdej grupy jest inna. I do lekarzy zupełnie pójdzie się z inną informacją, niż z informacją, którą się pójdzie do kosmetyczek, czy pójdzie się do korepetytorów na przykład, albo nie wiem, psychologów, dietetyków czy psychiatrów. Więc w momencie, kiedy mówimy o sprzedaży, musimy ją dopasować do tej grupy, do której chcemy z tą sprzedażą iść. Jeżeli idziemy do młodych ludzi, to internet jest bardzo fajny, ale w momencie, kiedy idziemy do lekarza, który ma 45+, dla niego internet to nie jest źródło kupowania czegoś. On chce coś sprawdzić, zobaczyć, z kimś namacalnie porozmawiać i to będzie dla niego elementem tak bardzo ważnym. Więc tu zawsze dopasowujemy kanał sprzedaży do naszej grupy oraz tą dystrybucję. Kanał i dystrybucja to są bardzo ważne elementy, ale w zależności od tej grupy klienta, jaką sobie określimy do tego naszego pomysłu, czyli tej usługi albo produktu, musi być to dopasowane. Bez tego ani rusz. Kolejną rzeczą w sprzedaży, czyli dla mnie to jest część sprzedaży, to jest relacja z klientem. Mhm. Dużo osób ma tak, że jak klient już mu zapłaci albo podpisze umowę, to o tym kliencie zapomina. A utrzymywanie relacji z klientem, czyli posiadanie takiego programu lojalnościowego, bardzo wiele firm to wprowadza, czy to mając karty lojalnościowe, czy to zbierając, nie wiem, ziarenka kawy na przykład w kawiarniach, czy posiadanie, nie wiem, 10 wizyty gratis, czy na przykład kuponu na urodziny zniżkowego, czy na przykład jakiejś dodatkowej usługi, żeby nie obniżać ceny, ale dołożyć coś dodatkowego. To jest wszystko bardzo istotne w kategoriach utrzymania klienta. Bo jeżeli mamy panią, która maluje paznokcie, jest wizażystką paznokci, tak to chyba, czy stylistką to się nazywa. Aha. I ona ma swoich klientów. No ale takich pań, no niestety produkcja jest teraz bardzo duża. Niestety te panie grają ceną. I teraz jeżeli moja klientka, która do mnie przychodzi od, nie wiem, 2 lat, nagle sobie stwierdzi, że ja nie będę teraz płaciła za to, nie wiem, 70 zł, tylko jak mogę płacić 45, no to będzie szukała jakby nowych możliwości. A jeżeli jest cały czas zaopiekowana przez tego swojego, nazwijmy to, sprzedawcę, co jakiś czas dostaje coś więcej, co jakiś czas jest, dba się o nią, w jakiś sposób się zabiega o nią, to ona nigdy, zawsze jest tak, że odsetek ludzi będzie chciała odejść. Ale jest mniejsze prawdopodobieństwo tego procentu ludzi, którzy będą od nas odchodzić. Bo raz dostaniemy bon na urodziny, innego razu za 10 wizytę coś dostaniemy, trzeciego razu wyjdzie tak, że za 15 wizytą nie ma obniżenia ceny, tylko jest na przykład dołożenie czegoś dodatkowego. Nie są pomalowane na czerwono, a są pomalowane, nie wiem, mega artystycznie. Co jest zawsze droższe, no ale nazwijmy to, można w ten sposób zrobić. Więc jakby nawiązujemy relację z klientem, żeby on się za każdym razem czuł zaopiekowany. Żeby on nawet nie pomyślał, będąc bombardowanym różnymi informacjami o innych, którzy mają takie same usługi, żeby nawet nie pomyślał, że chce zmienić. Bo on na początku dostanie zwykłą podstawową usługę, tylko w niższej cenie. Ale nie będzie opiekowany. A to jest w dzisiejszych czasach najważniejsze. No i partnerzy. W sprzedaży też ważni są partnerzy, ewentualnie sieci partnerskie. Nawiązywanie współpracy. Jeżeli jest super stylistka od rzęs, można z nią nawiązać współpracę, że jeżeli u niej klientka coś robi fajnego, któryś raz z kolei, to można się dzielić kontaktami. Można sobie ulotki zostawiać, można właśnie jakieś kupony rabatowe zostawiać, że jeżeli u niej robisz rzęsy, to u mnie na pierwszą wizytę będziesz miała, nie wiem, 30% w dół. Więc dzielenie się i jakby takie nawiązywanie partnerstw, a to nie jest trudne w dobie Facebooka i wszystkich innych komunikatorów, czyli tak social media, po prostu wymiana. I wtedy, jeżeli nie wchodzimy sobie w ten sam obszar, czyli robimy obydwie paznokcie, no to wiadomo, no to wtedy nie. Ale jeżeli chodzi o dbanie o siebie, a nie robimy tych samych usług, to można się dzielić kontaktami. Wtedy jest duży przyrost tej sprzedaży.
Mówisz o sprzedaży, ale brakuje mi tu jeszcze jednego elementu. Tak. Może to jest kolejny klocek tej układanki, czyli pieniędzy, no bo tak. Bo sprzedaż to są też wpływy do kasy, prawda?
Tak, ale jeżeli tak będziemy myśleć, to zawsze będziemy myśleć o tym, ile ja chcę na tym zarobić. I pieniądz jest bardzo, bardzo ważny.
A nie powinniśmy?
Nie, bo my powinniśmy myśleć o zadowoleniu i o zaopiekowaniu się klientem, czyli spełnieniu jego potrzeby, żeby dać mu tam rozwiązanie na tą konkretną potrzebę, bo on wtedy sam będzie chciał nam zostawić pieniądze, a nie będzie bombardowany tym, że zapłać mi za to, co ja ci dostarczam. To nie chodzi o to, że to nie jest istotne. To jest, tylko forma przekazu, to w jaki sposób komunikujemy klientowi, jest bardzo istotne, bo mamy, mówię, no dostęp wszystkiego, tak, wszystkiego dla wszystkich o każdej porze dnia i nocy. Jeżeli będziemy dawać przekaz, a mianowicie ja ci wykonam usługę, ty mi za nią zapłać, no to on znajdzie kogoś, kto nawiąże relację i ten klient będzie chciał z nim być sam. I tak mu zostawi pieniądze. Ale dlatego, że on będzie chciał mu zostawić pieniądze, a nie dlatego, że będzie musiał za to zapłacić, czyli że będzie zmuszony do tego za wykonanie usługi. I tak, pieniądz jest bardzo ważny i to jest kolejny klocek, tylko w moim przekonaniu to jest jakby oddzielny klocek od sprzedaży, bo w pieniądzu jest kilka elementów, które należy przewidzieć. I tak, to jest ten szósty element, który się pojawia, czyli pieniądz, tak to się nazywa, ale w pieniądz należy wrzucić kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to jest koszty. Zasoby. Pamiętasz, jak mówiłam o zasobach?
Tak.
Wykonanie, dostawcy, czas, gdzie to zostanie, jak to będzie przebiegało, kto to wykona. Więc my musimy sobie zaplanować, ile to będzie wszystko kosztowało. Bo może się zdarzyć tak, że zabraknie nam czasu na wykonywanie naszych usług, żeby zarobić konkretne pieniądze, czy tam żeby w ogóle móc się utrzymać, bo nie będzie to realne. Musimy zaplanować sobie koszty, czyli jeżeli sobie tworzę, nie wiem, naszyjniki z sutażu, czyli te takie ręcznie robione. Wykonanie takiego naszyjnika...
Co to jest sutaż?
Sutaż to jest ręcznie robiony naszyjnik z różnych elementów, takich koralików, cekinek, wstążek i tego typu elementów. To jest już dzieło sztuki tak naprawdę.
Okej, okay, dobra, dobra. Czegoś się nauczyłem tutaj zupełnie z innej dziedziny.
Tak.
Dziękuję.
Proszę sprawdzić, żonie na pewno się spodoba. Przepiękna rzecz, to się już ma do końca życia. To się robi ręcznie na zamówienie. Jeżeli ja wiem, że ja jako wykonawca, zrobienie takiego naszyjnika zajmuje mi 3 dni. Wymaga ode mnie bardzo dużego skupienia, angażowania czasu. W tym czasie też jak to wykonuję, no nie sprzedaję dalej. Ewentualnie muszę bardzo dużo czasu też po wykonaniu tego poświęcić na to, żeby odpisać innych klientów. To jeżeli źle oszacuję cenę wykonania tego, a pamiętajmy, w kosztach są jeszcze opłaty za ZUS, opłaty za podatek dochodowy, opłaty ewentualnie dotyczące jakby całego tych wszystkich koralików i tych wszystkich wstążeczek, które muszę zakupić, to są wszystko koszty. To jest najpierw muszę wydać, żeby móc jakby zarobić. I w momencie, kiedy to wykonuję i sobie podliczam i wiem, że zajmie mi to czas 3 dni, no to w skali miesiąca mamy średnio 20-21 dni pracujących. To ile takich rzeczy jestem w stanie wykonać za jaką cenę, żeby móc się w miarę utrzymać? Więc pieniądz opiewa nam nie tylko o to, ile ja zarobię, bo jeżeli na przykład w każdej sieciówce możemy kupić, nie wiem, naszyjnik za 39 zł. No super. Tylko że wykonując raz na 3 dni jeden mój naszyjnik, wykonując go ręcznie, unikatowo, to on nie może tyle kosztować. Więc to jest odpowiedni rodzaj klienta, bo teraz ten pieniądz jest połączony też z tym klientem. Bo może zdarzyć się tak, że my sobie zaplanowaliśmy jakiegoś rodzaju klienta, zaplanowaliśmy sobie zasoby, wiemy jak będzie wyglądała marka, tak czy jak ją sobie zaplanujemy, nawet wiemy w jaki sposób chcemy to sprzedawać, a później wychodzi nam, łubu duży, ten klient w żaden sposób nam nie zapłaci tych pieniędzy.
No niestety. Bo to jest za drogie.
Tak, ale dopóki nie będziemy mieli opracowanych zasobów marki i sprzedaży, nie jesteśmy w żaden sposób opracowania, nie jesteśmy w stanie opracować pieniądza. Bo dopiero wiedząc, ile czasu nam coś zajmie, jak to będzie wyglądało, kto będzie chciał to kupić i czy w ogóle jest w stanie zapłacić i ile jest w stanie zapłacić, no to myślenie o pieniądzu jest jakby wtórne. My najpierw musimy wiedzieć jak, żeby dopiero wiedzieć, ile jesteśmy w stanie z tego wyjąć. Więc pieniądz to jest taki element późniejszy. Zasobność portfela jest tak jakby klienta naszego, jest najistotniejsza, bo jeżeli my produkując, przypuśćmy ten nasz naszyjnik sutażowy, on kosztuje średnio, załóżmy, no nie wiem, 450 zł jeden. Normalnie, no to jakby ustalmy, no nie jest to mało. Ale teraz tak.
Nie jest.
No dokładnie, ale kupienie materiałów kosztuje ileś tam, mój czas kosztuje ileś tam, podatki kosztują ileś tam, jestem w stanie wykonać tych naszyjników tylko ileś tam. Dotarcie do klienta, który jest w stanie zapłacić takie pieniądze, też w jakiś sposób będzie mnie kosztowało, a będzie mnie kosztowało w ten sposób, że na przykład będę musiał darmowy naszyjnik przekazać kilku blogerkom, żeby pokazały, że są przepiękne, bo dziewczyny oglądają zdjęcia, bo takich naszyjników raczej na Allegro się nie kupuje. A wykonanie takiego naszyjnika znowu jakby kosztuje mnie czas i pieniądze, więc wykonanie tego i przekazanie za darmo to jest jakby wydanie tych pieniędzy. Więc bardzo wiele trzeba myśleć o tym, czy mój konkretny klient jest w stanie te pieniądze zapłacić. Jeżeli nie, to nawet za to się nie zabierajmy. Jeżeli nie mamy pomysłu na to, kto ma być moim klientem i czy ten klient jest w stanie tyle zapłacić, to nie róbmy tego, bo znam bardzo wiele biznesów, które tak próbowały i tu mogę powiedzieć o jednej z firm, z którą miałam okazję współpracować. Dziewczyny wymyśliły sobie firmę odzieżową, że będą produkowały odzież dla większych rozmiarów. Mhm. Sprawdziły sobie niby badania rynkowe, zweryfikowały, że okej, są takie sklepy, tylko nie patrzyły na to, ile kosztuje dana rzecz. No więc wyprodukowały całą swoją kolekcję takich ubrań. Wydały na to bardzo dużo pieniędzy, bo ustalmy, kupienie dobrych materiałów, projekt, szycie i tak dalej, to kosztuje bardzo dużo. Tym bardziej, że w różnych rozmiarówkach, w różnych kolorach. Średnio ceny były około 300-400 zł za jakiś tam ich produkt. Pomyślały sobie, że no w związku z tym, że to są większe rozmiary, a mało takich jest w sieciówkach, no to klient będzie w stanie zapłacić. Okazało się, że klienci nie kupują i dopiero później w badaniach wyszło, już jak ze mną pracowały, że klient o większym rozmiarze czuje się niedowartościowany i nawet jeżeli zarabia dużo pieniędzy, to przez to niedowartościowanie nie jest w stanie wydać na siebie więcej pieniędzy niż. I niestety pomimo świetnego pomysłu, posiadanych zasobów, wybudowanej marki, różnych kanałach sprzedaży, niestety to nie zadziałało, bo okazało się, że klient w żaden sposób, jego ta zasobność, ta jakby zgoda na wydanie takich pieniędzy, no nie jest do przełożenia, bo dziewczyny zdecydowały się produkować to w Polsce, z dobrych polskich materiałów i tak dalej. I później w momencie, kiedy zmieniały swój sposób jakby funkcjonowania na rynku, to wyszło tak, że ten klient jest w stanie zapłacić maksymalnie do 100 zł za rzecz.
Właśnie o to chciałem Cię zapytać, to znaczy jesteśmy w stanie oszacować koszty i tak zwykle ludzie ich nie doszacowują, ale powiedzmy okej, jesteśmy w stanie jakoś tam policzyć te koszty na starcie, nie mając jeszcze doświadczenia. Ale dużo trudniejszym zadaniem jest chyba oszacowanie wielkości sprzedaży, bo skąd ja niby mam wiedzieć, jeżeli nie zacząłem jeszcze czegoś sprzedawać, ile osób to ode mnie kupi?
Dlatego mówi się o wypuszczeniu takiego półproduktu i jakby podstawowych, pojedynczych elementów. Mogę powiedzieć, jedna z dużych marek tak zrobiła. Pan chciał założyć sklep internetowy. Stwierdził sobie, że no nie stać go na zatowarowanie się, bo nie ma na to pieniędzy, więc poszedł do sklepu obuwniczego z aparatem. Zrobił sobie zdjęcia chyba 200 par butów i wstawił to na platformę sprzedażową. No i puścił w świat, nie mając ani jednego buta u siebie w sklepie. Tylko zdjęcie.
To Zappos chyba był, prawda? Zappos.
Nie. To duża, później firma została kupiona przez Amazona w ogóle.
No to Zappos, tak, to jest Zappos.
Tak, nie pamiętam nazwy. Tak. Jakby znałam to z podręczników, więc jakby to wiadomo, no nie współpracowałam z tak dużą marką, bo to nie mój obszar. Ale to chodzi tylko o sam fakt tego jakby pokazania pomysłowości, że tak. Były zrobione zdjęcia. W momencie, kiedy klientka, czy tam klient klikał, kupuje to, tak szło to do koszyka, on szedł sobie do sklepu, kupował sobie tą parę butów, wysyłał do klienta, który kupił to przez sklep internetowy i proszę bardzo. I nie mając zatowarowania był w stanie to zrobić. I teraz kwestia dotycząca w zależności usługi dużo łatwiej sprzedawać, no bo to wykonujemy sami w większości przypadków, ale nie tylko. Znam bardzo wiele firm, na przykład informatycznych, które mają tylko jednego menadżera projektu zazwyczaj i jest to właściciel, który bierze sobie podwykonawców z rynku i łączy sobie w ten sposób, że ten podwykonawca, czy jakiś freelancer, nie wiem, programista, działa sobie z różnymi firmami, bierze od niego portfolio klientów, których on miał, bierze sobie nawet jego referencje, jak się z tym kimś, tym freelancerem współpracowała i wrzuca to jakby do swojej firmy. Wtedy ma jakby zbudowaną markę, takie społeczne potwierdzenie, że warto z nim współpracować, to on się spotyka z klientami, on wszystko ustala, ale realnie wykonuje to ktoś za niego inny. I pieniądze dopiero są wydawane w momencie, kiedy klient kupi, a nie w momencie, kiedy trzeba coś zrobić. I tak robią też duże sieci, już tu nie mówię o meblowe na przykład, nie mówię tu o Ikei, która ma tam wszystko na stanie, ale na przykład Agata Meble, jak idzie się tam do sklepu, to stoi jedna kanapa ze wzornikiem, który leży na tej kanapie i możesz sobie wybrać kolor, jakość, nie wiem, najróżniejsze, czy ma być skórzana, czy ma być materiałowa, ale masz tą kanapę za 6 do 8 tygodni, bo to nie znaczy, że oni tą kanapę mają w magazynie, oni ją dopiero będą produkować. I to chodzi o to, to jest ta minimalizacja kosztów. I dla nas to jest łatwe, bo dopiero jakby to oszacowanie sprzedaży jest o tyle łatwe, że przeliczamy sobie, ile minimalnie musimy sprzedać, żeby zarobić na te koszty podstawowe. A koszty podstawowe to jest ZUS, który musimy płacić, to jest ewentualnie miejsce, w którym jesteśmy, jakieś gadżety reklamowe, jeżeli takie owe potrzebujemy, ewentualnie ofertówki, utrzymanie strony internetowej, więc takie podstawowe rzeczy. Przeliczamy sobie, ile miesięcznie musimy minimum zarobić, bo zawsze rozmawiamy na początku o minimum, żeby móc firmę utrzymać, żeby ona się utrzymała. A dopiero później na spokojnie myślimy sobie o sprzedaży, szacowaniu na tym, ile chcemy na tym zarobić. I jeżeli wiemy, że w skali miesiąca pierwsze opłatę ZUS-u to jest w Polsce akurat, około 500, tam chyba 20 zł, po 2 latach 1200. To wiem, że przez pierwsze 2 lata muszę miesiąc w miesiąc zarobić minimum 520 zł. Oprócz tego załóżmy, no nie wiem, pracuję w domu, to dobrze, no to jakby za biuro dodatkowo nie muszę płacić. Muszę zapłacić za telefon, no to załóżmy za telefon płacę 60 zł, no to 520 plus 60 i tak dalej, i tak dalej. I określam sobie te moje minimum, które muszę. Wtedy przeliczam sobie ten produkt czy usługę, którą sobie wymyśliłem, ile tych produktów albo usług muszę sprzedać, żeby móc na to zarobić. I zastanawiam się, do ilu klientów muszę dotrzeć, żeby to miało przełożenie. Zdarza się tak, że to jest tylko jeden klient w miesiącu, albo nawet pół klienta, które już wystarcza mi na te podstawowe koszty. Mhm. Więc ja jestem zwolenniczką, żeby najpierw realnie podejść do biznesu. I bo pamiętajmy, my nie rozmawiamy o wielkich korporacjach, gdzie mamy dyrektorów finansowych, dyrektorów marketingu, sprzedaży, planowania produktu i tak budowania marki wszystkiego. My rozmawiamy o kimś, kto chce sobie założyć swoją firmę, ewentualnie z kilkoma kolegami, bo ma fajny pomysł. Więc najpierw bardzo trzeba realnie myśleć, ile ja potrzebuję na utrzymanie firmy, następnie ile będzie potrzebne mi na utrzymanie mnie, czyli ile ja potrzebuję, 2, 3, 4, 10 tysięcy czy 40 tysięcy miesięcznie. Oczywiście im więcej, tym lepiej, ale taką realność. Czyli muszę opłacić kredyt, nie wiem, kupić sobie coś i tak dalej. I na tej podstawie przeliczam, ile jestem w stanie, jakby, może inaczej, ile będę potrzebował klientów, którzy realnie zdecydują się na kupno. No chyba, że to jest coś większego, że na przykład mój projekt zajmuje pół roku, oczywiście kosztuje w perspektywie, nie wiem, 40 czy 50 tysięcy i jakby będę miał złoty strzał na końcu, ale to też trzeba umieć później te pieniądze rozplanować na kolejne miesiące, żeby miał na opłaty. Bo niestety większość ludzi jest tak, że na hura, ja mam fajnie, mam super pieniądze, kupię sobie samochód, coś tam, a później zostaję z niczym. Więc trzeba też umieć planować pieniądze. Ale w momencie, kiedy określimy sobie to minimum, to jesteśmy realnie w stanie spojrzeć na to, ile będę potrzebował. I teraz przykład z życia. Jeden z moich klientów powiedział, że chce, przyszedł, usiadł do mnie na kanapę i mówi, że chce otworzyć firmę. On był specjalistą do spraw badania jakości, że kupi jakiś specjalny sprzęt, który będzie badał i robił jakieś pomiary 3D. Nie pamiętam już dokładnie, jaka to maszyna i metoda, nieistotne. No i zaczęliśmy rozmawiać, jakby to miało wyglądać. On mówi, że muszę kupić maszynę, żeby móc to robić. No to wyszło, ja się pytałam na początku, ile to kosztuje, powiedział, że 15 tysięcy, później się okazało, że 15 tysięcy euro, no i powiedział, że nie ma takich pieniędzy. No więc myślał już, że nie otworzy biznesu, więc zaczęliśmy rozmawiać, co może zrobić, czy wziąć w leasing, czy kredyt, pożyczkę, ewentualnie wypożyczać tego typu sprzęt. Zaczęliśmy sobie analizować. Okazało się, że wzięcie leasingu będzie bardzo drogie w perspektywie raty miesięcznej, bo czas na wykonanie tej usługi to był zazwyczaj jeden dzień, plus dojazd po jeden dniu, to jest 3 dni na jednego klienta. Później było obliczone, ile dany klient, bo był określony, jaki to jest klient, bo to były fabryki, ile dany klient jest w stanie zarobić. I wyszło tak, że te koszty minimum, które były potrzebne, nie byłoby możliwości zarobienia, żeby móc wykonywać tą konkretną usługę. Więc klient w ostateczności zrezygnował z kupienia takiego sprzętu, a zrobił siebie specjalistą od tego i okazało się, że to akurat świetnie mu się sprawdziło i jest teraz specjalistą, jeździ po Polsce i na sprzętach swoich klientów albo firm, które oni wynajmują, on bada im to, co do tej pory chciał robić sam. I okazało się to strzałem w dziesiątkę, więc realnie realizuje usługę, a nie jakby ma swój namacalny taki sprzęt.
Czyli de facto zarabia na tym samym tyle, że nie ma stałych kosztów, które by go dobijały,
tak,
tylko sprzedaje
dokładnie
wiedzę.
Tak, tylko okay, że dopasował koszty do klientów, do zasobów, tak, do tego wszystkiego, co będzie musiał wydawać.
Mm-hmm. No to jeżeli mamy te 6 punktów, pomysł, klient, zasoby, marka, sprzedaż, pieniądze, to czego nam jeszcze brakuje, żeby mieć całą układankę?
Ostatni, a tak naprawdę pierwszy element, który powinien być połączony z pomysłem, to jest już moje autorskie, bo cała ta reszta jest do znalezienia w różnych podręcznikach. Ale te wszystkie podręczniki są pisane dla dużych korporacji, dla tych działów różnych, które wymieniałam i dla miliona osób, które mają świetne pomysły i mogą ze sobą współpracować, żeby powstało coś ekstra. A w momencie, kiedy jesteśmy małym przedsiębiorstwem albo mikro, to jeszcze musimy myśleć o tym elemencie ja. A element ja to jest element jakby bycia właścicielem. I mówimy o tym, że trzeba zaplanować urlopy, to, że na przykład mogę być chory, to, że muszę też się rozwijać, jeździć na targi, czy różnego typu seminaria, czy tam różne inne rzeczy. I to jest ten czas, kiedy ja nie zarabiam. I trzeba w taki sposób też zaplanować, ile dni jestem w stanie pracować, bo realnie, tak jak powiedziałam, mamy 21 średnio dni w miesiącu, kiedy pracujemy, ale będąc na etacie. W momencie, kiedy jesteśmy na własnej działalności, to potrzebujemy dni na wykonanie danej konkretnej usługi. To jest zazwyczaj moment, kiedy nie sprzedajemy. I przy usługach na przykład. Jak ja prowadzę mentoringi to, i robię to przez 8 godzin, to te 8 godzin ja de facto nie sprzedaję. Ja tylko i wyłącznie obsługuję klientów, których mam w tym momencie.
Tak.
Więc muszę przewidzieć sobie w skali miesiąca dni, kiedy nie będę miała mentoringów, gdzie będę zdobywała klientów. Pojawia się element wakacji, gdzie wiem, że będę miała urlop, bo mam dzieci i muszę sobie zaplanować 3 tygodnie urlopu, żeby spędzić z nimi. To jest też czas, kiedy po pierwsze nie obsługuję, ani nie sprzedaję, ani nie buduję marki. Oczywiście może ktoś to za mnie robić, ale też trzeba tym zarządzać, więc to też jest kolejny czas. A ja jestem wyznaczniczką tego, że moja firma nie powinna zajmować mi 24/7. Powinna mi zajmować tyle czasu, żeby zapewnić mi normalne funkcjonowanie, normalne życie i zarabianie pieniędzy, ale też nie zajmować mi 100% mojego czasu. I duży błąd większości osób, które przechodzą z etatu na własną firmę, no niestety robią to, że traktują to z kategorii miesiąca na miesiąc. A niestety biznes tak nie działa. Biznes działa 12 miesięcy i my sobie określamy 12 miesięcy mojej firmy. Bo tam zaznaczamy sobie na przykład sezonowość, kiedy będą spadki zarabiania. Zaznaczamy sobie urlopy, zaznaczamy sobie święta państwowe, zaznaczamy sobie różne rzeczy, które jakby narzuca na nas bezpośrednio rynek. I zastanawiamy się, co z tym zrobić. I w przypadku, kiedy, przypuśćmy, ja prowadzę usługi, jestem chora, mam zapalenie krtani, czyli pracuję jakby głosem i tego głosu nie mam. Co ja wtedy zrobię? Takie drogi wyjścia też należy sobie przewidzieć. Czy mam jakiegoś partnera, który mnie zastąpi? Koleżankę czy nie koleżankę? Czy po prostu odwołuję, ale wtedy nie trafia nic do mojej kasy? W jaki sposób rozwiązać tego typu problemy? Bo jeżeli tego nie przemyślimy, a na początku swojej działalności ja w ogóle tego nie przemyślałam, bo wydawało mi się, że jestem robokopem i oczywiście choroby, inne rzeczy, gdzie no. A później się okazało, że na przykład 2 tygodnie nie mam głosu i nie, ani nie mogę sprzedawać wtedy, tak to jakby bezpośrednio. Przez internet oczywiście, no ale kto kupi usługę gadania od niemowy? Jakby nie za bardzo. Tak, więc takich elementów nie przewidziałam, a teraz wiem, że muszę to przewidywać i co wtedy? Czyli jakby krok trochę do przodu. Nie mam głosu? Kto mnie zastąpi? W jaki sposób? Jak go wdrożę? Jak mu przekażę informacje? Czy to jest w ogóle realne? Więc ten element ja przy prowadzeniu małej firmy jest bardzo ważny w skali całego roku, bo jak tego nie przewidzę, to bardzo wiele rzeczy jest mi się w stanie posypać. Bo jeżeli mam umówione spotkania na przykład sprzedażowe na 2 tygodnie do przodu, w danym momencie zachoruję, odwołuję. Może się zdarzyć tak, że klient już nie będzie chciał się kolejny raz spotkać. A też muszę wziąć to pod uwagę, żeby wymyślić sobie plan B, a nie być zaskoczonym.
Wszystko można, jeżeli się odpowiednio o tym pomyśli i zaplanuje. Taki jest wniosek, bo
tak.
Jeżeli się to zostawia przypadkowi i idzie się na żywioł, to rzeczywiście wiele rzeczy jest nas w stanie zaskoczyć. A jeżeli mamy różnego rodzaju warianty rozpracowane w głowie i mamy odpowiedź na każdy z tych wariantów, który się może zdarzyć, czy na większość z nich, no to wtedy jest dużo łatwiej.
Tak.
Powiedz, gdzie mogą Cię znaleźć ci, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej?
Zapraszam na swojego Facebooka, Joanna Dudziak, mówca, mentor i konsultant, oraz na stronę internetową dudziakipartnerzy.pl. I tam można sobie poczytać, zobaczyć wszystkie informacje. No właśnie, i tam. To są takie dwa miejsca, w którym informuję o wszystkim.
Super, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Myślę, że to jest taki bardzo, bardzo mięsisty odcinek, gdzie naprawdę trzeba się poważnie skupić, być może nawet zrobić jakieś notatki, żeby nie zgubić tego...
Znaczy ja mam czas jeszcze na szybkie podsumowanie, takie już clue całości.
Jesteśmy tak bardzo po czasie, że spokojnie możesz.
Dobrze, to planowanie biznesu polega na kilku elementach. Po pierwsze pomysł, gdzie zastanawiamy się nad rozwiązaniem danego problemu, który usłyszeliśmy. Następnie myślimy, do kogo ten, tak, kto będzie moim klientem. W momencie, kiedy mamy tego klienta, zastanawiamy się, kto jest w stanie to obsłużyć i w jaki sposób. Kolejną rzeczą jest marka. Musimy budować markę, żeby klient miał pewność, że korzysta z czegoś wartościowego. Dopiero myślimy o sprzedaży, czyli kanale i, dystrybucji, ale co bardzo ważne, relacji z klientem, żeby ten klient tam nie odchodził, nie był jednorazowym. No, jeden z ostatnich, a może przedostatnich elementów to pieniądz, czyli zaplanowanie, ile nas to będzie kosztowało i jakie jest moje minimum. Nigdy nie określamy maksimum, tylko minimum. No i ja, który jestem bardzo ważny w aspekcie prowadzenia małej firmy. The end.
Super, wielkie dzięki.
Dziękuję Ci również.
To była Joanna Dudziak, bardzo dziękuję. Przypomnę, że specjalny PDF przygotowany przez Joannę z modelem biznesowym, o którym mówiła, znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/144. A teraz podziękowania dla tych, którzy ostatnio zostawili recenzję podcastu i w iTunes i na Stitcherze. Zacznę od Stitchera, bo tam jest jedna recenzja, którą napisał Mariusz Kobak. Tytuł tej recenzji: ciekawy podcast o prowadzeniu biznesu. Szukałem podcastów o prowadzeniu biznesu, dochodach pasywnych i trafiłem właśnie na Was. Słucham Waszych audycji głównie w samochodzie zamiast radia, to świetna alternatywa. Podoba mi się podejście na luzie do prowadzonych audycji, kolejnych odcinków słucha się bardzo dobrze, pewnie to zasługa pracy w radiu, albo raczej ciekawych historii. Poproszę o więcej wywiadów z ludźmi, których celem w biznesie jest osiągnięcie dochodów pasywnych, wolności finansowej oraz takich, którzy odeszli z korporacji, żeby zacząć żyć na własnych warunkach. Pozdrawiam, Mariusz K. Dziękujemy bardzo, Mariuszu. Co do dochodów pasywnych, czemu nie? To jest jeden z tematów, które mamy na naszej nieskończonej, niewyczerpywalnej liście tematów, które w przyszłości planujemy poruszyć. Przechodzimy teraz do recenzji z iTunes. W końcu, napisał korpoexpert.com, w końcu znalazłem pole recenzji w aplikacji podcast. Chwilę to zajęło, w sumie jakieś kilka dobrych miesięcy. To jest jak z nauką, nie zawsze skorzystamy z niej od razu, czasem warto odczekać i ją gromadzić. Taką funkcję spełnia dla mnie Wasz podcast. Słucham regularnie i rzadko odpuszczam odcinki. Marku, robisz świetną robotę, gratuluję zapału i dyscypliny. Dziękuję bardzo. Ciągle sprawiasz wrażenie, jakbyś miał z tego fan, bo mam. Brakuje ostatnio rekomendacji książek, popracujcie nad tym. Olek, korpoexpert.com. Wielkie dzięki, Olku. Recenzje książek były dwa odcinki temu. Były tylko recenzje książek w tym odcinku. I z całą pewnością, jeżeli będziemy nagrywać w najbliższym czasie z Pawłem, a mam taką nadzieję, to recenzje książek się pojawią. Następna recenzja, której autorem jest Andy4021. Tytuł: świetna robota. Witajcie, słucham waszego podcastu od jakiegoś roku z przerwami większymi lub mniejszymi. Jesteście świetni, wykonujecie kawał super roboty, problemy i sprawy, które poruszacie podczas podcastów są na czasie i ukazują różne spojrzenia dla danego zagadnienia. Dla mnie jesteście numerem jeden w podcastach biznesowych, tak trzymajcie, polecam wszystkim. Bardzo, bardzo dziękuję. Recenzja, której autorem jest Mindy88, jeden z lepszych podcastów w Polsce, świetnie się słucha, ponieważ panowie wiedzą dokładnie, o czym mówią. Najbardziej lubimy przykłady z życia wzięte, które obrazują najszybciej wykorzystywane strategie. Ostatnio zarażam żonę, puszczając jej podcast zamiast radiowych głupot. Dzięki za inspirację, czekamy na więcej, pozdrawiamy Grzesiek i Ola. Pozdrawiamy Olę i Grześka. Jeszcze dwie recenzje. Łukasz Komperlik napisał: niestety dotarłem tu o wiele za późno, ale bardzo się cieszę, że w ogóle dotarłem. Firmę założyłem w 2013 roku i ile błędów po drodze popełniłem, których szło uniknąć zerkając na ten podcast, to chyba nie zliczę. Z drugiej strony, jak tu miałem dotrzeć, jak wtedy nawet nie wiedziałem, co to są podcasty. No ale jakoś do dnia dzisiejszego jestem na rynku, chociaż coraz ciężej z opłacalnością całego biznesu. Wprowadzam wiele waszych wskazówek, ulepszają one wiele procesów i zwiększają ilość klientów. Niestety niekoniecznie wpływa to na moje dochody. Mam jednak ślepą nadzieję, że te wszystkie zabiegi wreszcie zaczną działać i ogrom pracy wniesiony w firmę zacznie przynosić pieniądze. Dziękuję Wam, że bezpłatnie dzielicie się tak ogromną wiedzą i inspirujecie mnie do dalszych działań. PS, przepraszam, że tak późno wystawiłem Wam recenzję, bo należała Wam się zaraz po przesłuchaniu pierwszych podcastów. Łukasz, dzięki, lepiej późno niż wcale. I ostatnia recenzja, ms.art_pl. Jest autorem. Panowie, chciałem powiedzieć, że dziękuję. Tylko tyle i aż tyle. Dzięki Wam zdobyłem wiedzę, uwierzyłem w siebie i zdecydowałem się na rozpoczęcie własnej działalności. Pozdrawiam serdecznie, Marcin. Marcin, mocno trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję za każdą recenzję. Proszę oczywiście o więcej. Wiem, że niektórych z Was denerwuje to ciągłe proszenie o recenzję, ale uwierzcie mi, dzięki temu nowe osoby mogą usłyszeć o podcaście i jest szansa, że im też ten podcast pomoże. A jaki byłby sens nagrywania go, gdyby ludzie go nie słuchali i nie korzystali z tego, o czym w nim mówimy, prawda? To właśnie sprawia, że jest ten fan, o którym pisał Korpo Ekspert. Wielkie dzięki jeszcze raz, to wszystko na dziś, trzymajcie się, a gdybyśmy się nie słyszeli przed świętami, spędźcie ten czas w najprzyjemniejszy sposób, jaki możecie sobie wyobrazić. To wszystko, dzięki, do usłyszenia.